Dzisiejszym tematem moim jest mówienie o bitwie, która się rozgrywa w twoim umyśle. Bitwa o twoje myśli. Nie wiem, czy sobie zdajemy z tego sprawę. W ciągu dnia do ilu dochodzimy myśli w ciągu dnia? Nie wiem, czy potraficie zliczyć, ile myśli w ciągu dnia produkujemy. Jesteście w stanie zliczyć? Jest tego mnóstwo. Niektórzy się po prostu odważają, mówią, że to jest około 150 tysięcy. Niektórzy, którzy są szybciej myślą, może być tych myśli więcej. Niektórzy, którzy wolniej myślą, może być trochę ich mniej. Ale średnia to jest 150 tysięcy myśli w ciągu dnia. Tyle dusza produkuje myśli. Jak myślicie, czy te myśli wpływają na nas? Absolutnie tak. Myśli twoje wpływają na twoje życie. I tak naprawdę strategia naszego przeciwnika jest taka, że on działa na twoje myśli. Niektórzy opisują to, że twój umysł, wszyscy patrzą, że to jest umysł tutaj. Nie. Umysł to jest tu, w sercu. Zaraz do tego dojdziemy na podstawie Bożego Słowa. Twój umysł jest w sercu. Nie tu. W sercu jest. Ponieważ tu się wszystko rozstrzyga. Tu jest dusza. Tu są emocje. Tu są jakaś twoja wola. To wszystko jest tutaj. To nie jest tu. I to wszystko wpływa na to, gdzie jesteś. Niektórzy naukowcy, którzy badają właśnie ten temat, mówią również o tym, że twoje myśli wpływają na twoje samopoczucie, na twoje zdrowie, na twój wygląd i na całokształt wpływają właśnie twoje myśli. Ponieważ jakbyśmy wzięli taki przykład tylko, taki przykład z życia, kiedy przykładowo w przeszłości jesteś dotknięty, została ci się krzywda, czy została ci się niesprawiedliwość nad tobą wykonana, kiedy wracasz do tych myśli, do tego momentu, co się dzieje? Od razu czujesz się sfrustrowany? Źle się czujesz z tym, tak? Ale myślą powracasz do tego miejsca i zaczyna się w tobie dziać pewna reakcja chemiczna. Zaczynają przepływać przez tobą pozytywne i negatywne, w zależności od tego, jakie to było doświadczenie, uczucia. Jeśli było coś miłego, no to niech to się nie kończy w ogóle, tak? Ale jeśli było coś, co nas naprawdę było przykre dla nas, to chcielibyśmy zapomnieć to, co było. Amen? I wiecie co? Ja myślę, że bardzo mało wiemy na temat tego, jak myślimy, co myślimy, jaka jakość jest naszych myśli. A wierzę w to, że przez to, co Bóg mi kładzie na serce, abym mówił o tym nie tylko do was, ale do siebie, ponieważ ja też produkuję tych myśli nie wiadomo ile tysięcy w ciągu dnia, które są dla mnie potem śmieciem, zwykłym śmieciem, który nic nie jest warte. Ale myśli jest coś więcej. I chciałbym razem z wami przeczytać fragment. Jest to zapisane w 2 Koryntian. Jest tam właśnie mowa o myślach, o warowniach. Przeczytajmy razem. 2 Koryntian od 10 rozdział 3. Żeby to nie wyrywać z kontekstu jakby. I Paweł mówi, ja już to kiedyś tutaj przytaczałem, Paweł mówi, bo chociaż żyjemy w ciele, no bo poza ciałem nie ma życia, tak? Życie jest tylko w ciele i wszyscy ludzie, czy nawet zwierzęta żyją w ciele. Jeśli wychodzimy z ciała, znaczy jeśli nie ma nas w ciele, to znaczy nie żyjemy, tak? Dzięki ciału żyjemy. To, mówi dalej, nie walczymy cielesnymi środkami. Czym są cielesne środki? Środki cielesne to jest nic innego jak twoje własne metody i motywacje. Tak? Jak to wygląda? W bardzo prosty sposób. Ja na swoim życiu wiem, jak byłem mały, duży, obojętnie, przed poznaniem Boga, zacznijmy od tego, to ja wiedziałem, że metoda była jedna. Oko za oko, ząb za ząb, tak? I Bóg jest ze mną, bo wtedy no, to było biblijne, tak? Oko za oko, ząb za ząb. Czyli jak mi ktoś przyłożył w policzek, no to ja musiałem mu oddać, tak? I to były moje metody, tak? Takie ludzkie, cielesne metody. Motywacje twoje. Jeśli tamten ci zrobił to, no to co, nie będziesz gorszy, tak? Wychodząc jeszcze z gorliwością, to można powiedzieć, jeśli twój sąsiad kupił lepszy samochód niż ty, to co robisz? Bierzesz gwoździa i tak przechodzisz spacerkiem po chodniku koło tego samochodu i tak mu ładnie go zaznaczasz. Po co miał taki ładny samochód mieć, tak? Lepszy niż mój. To są motywacje. To są ludzkie motywacje. I ja wierzę w to, że to nie jest dla was obce. Chociaż nie wszyscy byli może naśladowcami tego przykładu, ale wierzę, że to nie było obce dla każdego z nas. Nie? Było. Było obce. Co jeszcze? W czwartym wersecie mówi tak. Gdyż oręż nasz. Oręż jest nic innego jak broń. To jest taki termin wojskowy, który mówi o broni. Oręż, czyli broń nasza, którą walczymy, nie jest właśnie tych metod cielesnych. Nie używamy armat, tak? Nie używamy noży, szabli, pistoletów maszynowych, jakkolwiek inną bronią, toporków, tasaków, cokolwiek, co można zaszkodzić. Nie używamy to, gdyż oręż, nad którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. I tu zatrzymamy się, ponieważ jest tu termin podany, warownia, co oznacza jako zamek, który jest po prostu okryty fosą, taką wodą wokoło, gdzie jest niedostępny. I tam znajdują się warownie. Ale to się dzieje w naszym umyśle. To nie jest gdzieś na zewnątrz. Warownia to jest miejsce, gdzie są złe myśli, złe motywacje, one tam się chowają. Nie wiem, czy jakbyśmy byli otwarci i szczerzy do siebie samych, to byśmy wiedzieli, ile złych rzeczy po prostu chronimy. Naszego postępowania, naszych metod. Jak my mało otwieramy, żeby tam weszło Boże światło w te nasze serce, czy ten stan naszego umysłu. Jak dużo potrzeba z Bogiem przejść, żeby cokolwiek Bogu otworzyć, to co jest nieboże, to co trzymamy. I właśnie tutaj, w tym miejscu jest bitwa. Jest bitwa o te myśli twoje, które stają się jak warownie. Czyli one są chronione przez twój umysł. I mówi dalej, kończąc ten werset, mówi dalej, nim, czyli tym orężem Bożym, co robimy? Unicestwiamy złe zamysły. Zauważcie, że zły zamysł to jest coś, co Bogu się nie podoba w nas. Zły zamysł. Dlatego Paweł o tym mówi, że to nie jest bitwa to, że gdzieś tam lata jakiś tam, prawda, demonek i chce cię zaatakować. Nie. To się odbywa bardzo blisko ciebie. To się odbywa tak naprawdę między twoim sercem a umysłem. To się odbywa. Czym walczymy? Znaczy, czym nie powinniśmy walczyć? To nie także broń palna, ale niektórzy uważają, że swoim sprytem, tak? Swoim prestiżem, nawet swoim bogactwem potrafią walczyć, tak? Przekupić kogoś, tak? Sprytem coś zakombinować, tak? Czym jeszcze można, jak to można ująć, te złe rzeczy, tym złym orężem? Przebiegłość ludzka. Spryt, przebiegłość ludzka. Można również walczyć. Ale oręż, którym walczymy, jest inny. Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy wiedzieć w bitwie o nasze myśli, to jest to, żebyś wiedział, kim jesteś w Bogu i kim jest Bóg. Niektórzy muszą uwierzyć w to, że ta osoba nie jest Bogiem. I koło jej życia nie kręci się świat. Musimy uwierzyć, że Bóg jest Bogiem. I On ma wszystko pod kontrolą. Musimy w to uwierzyć. Niektórzy uważają, że oni swoje życie biorą w swoje ręce i idą swoimi drogami. I zapominają o Bogu. W ogóle wykluczają Boga ze swojego życia. My musimy uwierzyć, jako pierwszym orężem, to jest wiara w żywego Boga, to kim jest Bóg. To, co On może. Musisz uwierzyć, że Bóg jest wszechmogący. Nie ma dla Niego rzeczy, która jest niemożliwa, bo u Boga jest wszystko możliwe. Jeśli to wierzysz, to w tym momencie, kiedy masz problemy nawet z trudnymi myślami, jest ci łatwiej. Ale trzeba zmusić się do tego, żeby w danym doświadczeniu powiedzieć, wiem, kim jest Bóg i wiem, kim ja jestem w Bogu. Znam swoją tożsamość. Nie jestem ani berbeciem, nie jestem ani niepotrzebnym tym piątym kołem u wozu, tylko jestem drogocennym dzieckiem Jego. Musisz to uwierzyć. W liście do Hebrajczyków Bóg mówi taką fajną rzecz. Ci, którzy do Niego przychodzą, muszą uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go miłują. To jest takie jakby poza tym, przeszło mi to w tym momencie do głowy. Musimy w to uwierzyć, kim jest Bóg. Następnie słowo mówi to, że burzymy warownią naszą modlitwą, naszym posłuszeństwem Bożemu Słowu. Wiecie, dlaczego Boże Słowo, posłuszeństwo Bożemu Słowu jest takie ważne? Fragment Hebrajczyków 4, 12 i 13. Przeczytajmy to. A ja nie skończyłem tego fragmentu, ale nic. Najpierw weźmiemy to do Hebrajczyków. Bo Słowo Boże jest jakie?
Żywe.
Czyli to nie jest martwe. To Słowo Boże żyje. Czyli jeśli żyje, to Słowo Boże się porusza w tobie. W twoim umyśle, bo ono żyje. Jeśli przyjmujesz Boże Słowo czytając, ono żyje. Przez to poznajemy różne rzeczy. Jest żywe i co? Skuteczne. Słowem Bożym możesz wiele osiągnąć, modląc się Słowem Bożym lub wierzyć w Boże Słowo. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Co robi Słowo Boże? Ono przenika. Przenika i rozdziela duszę od ducha. Rzecz, która nie jest fizyczna, rozdziela. Czyli coś, co nie istnieje nawet, rozdziela Boże Słowo. Oddziela. Rozdziela. Rozdziela stawy i szpik. I co najważniejsze jest, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Przez Słowo Boże poznajesz, czy twoje zamiary, czy myśli twojego serca są ok przed Bogiem. Bo to ci Słowo Boże pokaże. Bardzo ważne. Jeśli myślisz i nie jesteś pewny, sprawdź swoją Biblię. Jeśli się zgadza, masz zielone światło w 100%. I dalej mówi w 13. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Nic się nie ukryje przed Bożym Słowem. Wszystko przez Boże Słowo możesz osiągnąć. Wszystko. Bo jest skutek, bo jest żywe Słowo Boże, tak? Mówi nawet ten autor, wszystko jest przed Bożym Słowem obnażone. Nie schowasz się. Nie ma kamuflażu przed Bożym Słowem. Bo jest odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Jeśli Boże Słowo nie jest wykładnią w twoim życiu, to tak naprawdę masz tarapaty. Żyjesz po prostu w nieprawdzie, bo Boże Słowo jest prawdą. Ale przejdźmy dalej do Koryntian. Jeszcze raz się wróćmy. Dalej mówi, że tym orężem wiara w Boga, modlitwa i wiara w Słowo Boże mówi w ten sposób Paweł, że unicestwia wszelką pychę. Słowo Boże stawia cię na bardzo zdrowym fundamencie. Nie możesz powiedzieć, że znasz Słowo Boże i tak ci naprawdę Bóg ci jest niepotrzebny. Tego Słowo Boże ci na pewno nie powie. Ale On twoją pychę unicestwia. Ponieważ pycha podnosi się przeciwko Bożemu poznaniu. I co mówi dalej Paweł? Że tym orężem zmuszamy wszelką myśl. Czyli te myśli, które myślisz i nie są zdrowe dla ciebie, są toksyczne myśli, zmuszasz to myślę do czego? Aby były poddane posłuszeństwu Jezusa Chrystusa. Wiecie, to jest naprawdę myśli, to jest wielka siła. Twoje myśli są wielką siłą, ponieważ twoje myśli świadczą o tym, tak naprawdę, co mówisz do siebie. Jak człowiek myśli w swoim sercu, mówi Boże Słowo, co dalej? Takim jest. Zauważcie, że myśli stanowią to, kim jesteś. To twoje myśli mówią ci, kim jesteś w sercu. Jaki jesteś. I ty wiesz, i Bóg wie. Bo człowiek, nieraz jest tak, że mąż, żona nie wie, co tak naprawdę się dzieje w sercu męża czy żony. Ale Bóg i ty wiesz na pewno w 100% wiesz. Bo ty wiesz, znasz siebie na tyle, na ile siebie znasz, tak? A Bóg zna ciebie lepiej, niż ty siebie znasz. Ponieważ wie, z czego zostałeś ulepiony, czy z, jak Bóg cię stworzył. Wszelka pycha, która się podnosi przeciw poznaniu Boga, jest zmuszana do posłuszeństwa Chrystusowi. I ta walka właśnie jest o to pole twoich myśli. I to odbywa się w twoim sercu. Bo tam się to odbywa. Tam się wszystko dzieje w twoim sercu. Ale wrócimy do tego, do tej warowni. Jeśli masz warownię, a każdy z nas ma, ale jeśli masz, bo może jest tak, że może ja nie znam na tyle ludzi, może ty nie masz warowni, ale jeśli masz, to musisz wiedzieć, że warownią jest to, to jest dumne, rozmyślane człowieka. To jest wyrzucanie ze swego życia Boga i brak akceptacji w to, że On ma wpływ na twoje życie. Wyrzucamy Boga. Że Bóg jest ci niepotrzebny. Wyrzucamy Go. To jest dumne i pyszne życie człowieka. To jest jedna z warowni. Drugą warownią to jest to, to są twoje argumenty. Moje i twoje argumenty. Argumentujesz sobie, no to dzięki mnie to mam, tak? Zarobiłem? Czy wygrałem? Czy dostałem? No dlatego, że to jestem ja. Czyli to dzięki mnie. I to te argumenty wpływają na to, kim jesteśmy. I to jest warownia. I one są sprzeczne z prawdą. Argumenty sprzeczne z prawdą, gdzie ich prawdziwy charakter opisuje wyrażanie przeciw poznaniu Boga. To wyklucza. Twoja postawa, twoje argumenty wykluczają Boga wtedy. My Boga nie potrzebujemy w tym momencie. I ten oręż, o którym powiedziałem, to jest to przede wszystkim wiara w Boga. To jest potężny oręż. To, kim ty jesteś w Bogu. Modlitwa i posłuszeństwo Bożemu Słowu. Następny oręż, to może nie jest popularny, bo to w ogóle nie jest popularne, bo trzeba coś z tym zrobić, tak? Bo to pokazuje tak naprawdę, kim jesteśmy. Dzisiaj to są To się mówi dobre rzeczy. Powinno się mówić dobre rzeczy, żeby ludzie mogli przychodzić, zapełniać Kościół, a nie mówić o grzechu, czy mówić o naszej postawie. To jest niepopularne. A jednak jest tego wiele, co Bóg ma do powiedzenia. Dotykam góry, czubka. Co wpływa na to, że jest w nas warownia? Są nasze rozważania. Rozważania to są myślenia nasze, tak? Na ile mamy poznania, inteligencji, czy na ile nasz umysł jest światły, my rozważamy, tak? Naukowcy rozważają, tak? Mają różne hipotezy. To są tak zwane naukowe rozważania. Następnie to są rozważania ewolucjoniczne. Czyli wykluczają w ewolucji Boga, że Boga nie ma, bo jest tylko ewolucja, to po prostu powstało. To są jakieś hipoteki zakładane, tak? Ale wykluczają Boga z życia. Ale wiecie, że bez Boga życia nie ma. Ponieważ Bóg jest Panem wszelkiego ciała i Bóg daje życie wszelkiemu ciału. Ludzie wykluczają. Są światli na wysokich stanowiskach. Nie wiadomo, ile skończyli fakultetów. Wykluczają Boga. A Bóg mówi w swoim psalmie, że głupi ten, kto mówi, że Boga nie ma. Głupi jest. Następnie filozofowie, wyznawcy różnych religii. Ci wszyscy w swoich systemach nie pozostawiają miejsca na to, że Bóg jest. A Bóg jest. Bóg jest. Dlatego, że ty żyjesz, to znaczy, że Bóg jest. Bo On jest dawcą twojego życia. On chciał, żebyś była taka, a nie inna. Lub taki, a nie inny. To Bóg chciał w swojej różnorodności. I jak już powiedziałem na początku, warownia jest również miejscem bezpieczeństwa. Tam, gdzie się chowają te złe myśli. I dlatego my musimy burzyć tę warownię. Bożym Słowem, wiarą w Boga, modlitwą. Musimy tę warownię burzyć. Musimy zmuszać wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. To ja tak pomazałem. W Biblii znalazłem, znaczy w konkordancji, policzyłem sobie, że słowo myśl występuje 104 razy, a słowo myśleć występuje 93 razy. I w definicji myśli ze słownika polskiego jest napisane, że myśl jest związana z przeszłością, z teraźniejszością i również z przyszłością. Czyli myśl ma wpływ na twoją przeszłość, na twoją teraźniejszość, na twoją przyszłość. Dla przykładu podam. Jeśli chodzi o przeszłość, to mówimy, że sięgając pamięcią w dawnych czasach, czy w moich młodościach, czy jakkolwiek, czy w swoim życiu, starego życia, sięgasz pamięcią. Czyli przywołujesz sobie myśl, która była w tamtym czasie, którą sobie zapamiętałeś, która jest taka wyraźna, że ją sobie cały czas masz gdzieś tam ją w swoim sercu i przypominasz sobie o niej, tak? Że jak byłam mała, to lubiłam zbierać kwiatuszki, no taki banalny przykład, ale przykładowo jak byłem mały, to lubiłem jeździć na koniu. Też taki przykład. No, bo ta myśl jest dobra, tak? I to dotyczy przeszłości. Ale ta myśl jest tobie żywa. Bo kiedy ona przychodzi, to porusza ciebie. To porusza ciebie. Druga myśl to jest odnośnie teraźniejszości. Gdzie, jeśli powiem, wyobraź sobie teraz wieżę Eiffla. Każdy ma z nas ten schemat tej wieży, tak? Z tym takim spiczastym zakończeniem, gdzie są zrobione z takich metalowych szyn. Każdy z nas sobie może to wyobrazić, tak? I to się dzieje w naszych myślach, tak? Ten obraz od razu nam może stanąć. Tak, wieża Eiffla, to jest to. I trzeci przykład odnośnie przyszłości. Czyli wybiegamy myślą do przodu. Jak nasze dzieci wyjdą za mąż, ożenią się, tak? Jak spędzimy starość? My wybiegamy myślą w przyszłość. I możemy tymi myślami mieć wpływ na nasze własne życie. Także to, o co diabeł walczy, to jest bardzo strategiczną rzecz. Walczy o twój umysł, żeby jak najwięcej było tego, co jest niewłaściwe, jak najwięcej było tego, co jest z niebożego przekonania, jak najwięcej było tego, co jest toksyczne. Dlaczego? Żeby cię zniszczyć. Po to przychodzi, żeby wyrzynać, zagubić i zniszczyć, tak? Po to przychodzi. Czyli myśl jest związana z twoją przeszłością, teraźniejszością i z twoją przyszłością. I jeszcze o umyśle, który jest bardzo ważny. Umysł twój jest związany z twoim sercem. Twój umysł. I przeczytajmy fragment, nie wiem, który masz tutaj pierwszy fragment. Chyba to będzie psalm, tak? Psalm 139, to jest bardzo piękny psalm, który mówi wiele o tym, kim jest Bóg, jak wielki jest Bóg. I na końcu mówi, bo to przedostatni werset jest: badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Czyli sprawdź, co tak naprawdę w moim sercu, jakie myśli górują. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. Serce i myśli to jest jedno, bo to są jako synonimy użyte, bo w hebrajskim jest jedno, jest to serce. I tu mówi o sercu i myśli, czyli serce i umysł to jest jedno. Bo w umyśle się dokonuje, czyli w sercu twoim dokonuje się. Dalej chciałem to podkreślić o tym, że następny fragment to będzie... Mateusza masz, czy? Hebrajczyków 8:10, dobrze. Mówi o tym tak. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je. No to umysł i serce jest to samo, bo czy prawo będzie włożone, czy będzie zapisane, no to jest to Boże prawo, tak? I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. To jest drugi fragment, który mówi o tym. I trzeci fragment to jest księga Mateusz, Ewangelia Mateusza 15. A możesz sobie to, możesz to, nie umiesz.
Dobrze.
15 od 15 do 20. Ciekawa historia była właśnie w tym tekście od 15:1. To było związane z tym, że czy tradycja jest ważniejsza niż Boże Słowo. I Żydzi po prostu chcieli, rozmawiali z Jezusem i mówili: dlaczego twoi uczniowie nie myją przed posiłkiem rąk? Przecież to jest takie ważne. To jest naszą tradycją. Dlaczego tego nie robią? To jest niedobre. A on mówi do nich w ten sposób: a dlaczego wy usuwacie Boże Słowo, żeby swoją tradycję wprowadzić? Mówiąc o tym, że jeśli mam coś na utrzymanie rodziców, to daję to jako dar dla Pana, a nie na ich utrzymanie. W ten sposób oni zaoszczędzają sobie to, że zamiast dać na rodziców, dają ten dar dla Pana. Czyli to, co się należy jako nam dzieciom utrzymać rodzicy, w tamtym czasie było, nie było właśnie ZUS-ów ani takich innych rzeczy, dlatego było to istotne, żeby dzieci mogły rodziców utrzymywać, kiedy już nie mogą ani zapracować na chleb, ani tam nie mieć możliwości zarobku. I mówi: to, co mam odłożone, ja to daję na ofiarę dla Pana i w tym momencie nauka jest właśnie tych faryzeuszów jest taka, że jeśli to dasz dla Pana, to jest wszystko okej, okay, nie musisz dać na rodziców. I mówi do nich tak, w ten sposób usuwacie Boże Słowo po to, żeby własne nauki wprowadzać. I dochodzi do tego, że mówi nam, wyłóż nam to podobieństwo. O co tu chodzi w tym wszystkim? Wyłóż nam to. Jak to mam to rozumieć? I mówi o tym tak, że jak to mogę rozumieć, że ja nie mogę jeść brudnymi rękami? Dlaczego to dla mnie jest to w oczach faryzeuszów złe? I mówi tak, że nie rozumiecie tego. Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, gdzie idzie? No, idzie do żołądka, tak, żeby napełnić nas żołądek. I potem zostaje to w jakiś sposób podzielone i tak dalej. Ale mówi tak, ale co z ust wychodzi, tak? To, co wchodzi, to jest nieważne, czy to rękami czystymi, czy brudnymi rękami jest. Ale co wychodzi z naszych ust, to wychodzi z czego? Tam, gdzie jest umysł. I to kala człowieka. Zobaczcie, to jest takie ważne, żebyśmy o tym naprawdę mieli świadomość tego. Bo co wychodzi z ludzkiego serca? Z serca bowiem pochodzą złe myśli. Czyli te warownie, które mamy burzyć. Zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. I jeszcze chyba masz jedno. To właśnie kala człowieka. Ale jedzenie nieumytymi rękami nie kala człowieka. Rozumiecie to? Tradycje tak naprawdę są sprzeczne Bogu. Nie, może słyszeliście, że w niektórych po prostu, w niektórych nazwijmy to kościołach mówią tak, że pamiętaj, nie pamiętaj. Wielki post przechodzi i musisz pościć. Jeżeli nie będziesz pościł, to kara. Tak? Nie wiem, czy znacie to, bo ja to nie tylko słyszałem, ale też praktykowałem to kiedyś. Wielki post był post, tak? I jak nie będziesz pościł, to kara, tak? Ludzie cię zniszczą. Bo to jest tradycja. Tego nie możesz podważyć. Ale jeśli chodzi o Boże Słowo, to możesz wszystko podważyć. Drugie przykazanie możesz wyrzucić z Bożego Słowa, bo jest nieistotne dla nich. Nie chcę nic źle mówić na temat tamtych nauk, ponieważ nie jest to moim tematem, tylko chcę dać jako przykład, że tak się dzieje. Ty, jeśli pościsz czy modlisz się, Bóg nie mówi, że masz w poniedziałek, we wtorek czy w piątek masz pościć i modlić się. Mówi tak, że jeśli Pan będzie im odebrany, oblubieniec, Jego uczniowie zaczną pościć. Ponieważ wiedzą, że post to nie jest tylko jako tradycja. To jest przede wszystkim oddzielenie się dla Pana. W poście lepiej słyszysz Boga. W poście chcesz dobrze robić. Post osłabia twoje ciało. Nie walisz pięścią w stół i mówisz, będzie moja racja, bo jesteś za słaby. W poście bardziej się uzależniasz od Pana. Jak to kruk mówi, że kruk jako nieczysty ptak, bo kruki były nieczystymi ptakami, bo jadły padlinę. Jezus powiedział, że Bóg je żywi. Nie mają spichlerzy. Nie mają, żeby mieć po prostu jakieś rezerwy. Bóg je żywi. O ile bardziej nas będzie żywił i dbał o nasze kondycje, o nasze zdrowie, czy o naszą po prostu o nasz stan zdrowia. Także umysł jest ściśle związany z sercem. I umysł to zdolność myślenia, pojmowania, rozumowania u człowieka. Także tradycja, Słowo Boże, a czystość człowieka to są dwie to trzy inne rzeczy. Słowo Boże i tylko Słowo Boże przede wszystkim. Reszta są dodatki, w niektórych wypadkach są skrajne. Na koniec przeczytajmy list do Filipian 4:8. Mówi Paweł do braci w Filipi, tak, wreszcie bracia, myślcie o tym tylko, co prawdziwe. Jeśli masz myśli, które mówią, że to się stanie, tamto się stanie lub owo się stanie, czy to jest prawdą? Nie, to są twoje myśli. Albo myślisz ze swojej duszy, która jest, powiedzmy, bojąca się, tak? Lub cokolwiek. Te myśli się na pewno nie spełni. To, co myślisz, się nie spełni na pewno. Ale myślcie tylko o tym, co jest prawdziwe, co jest rzeczywistością. A Słowo Boże mówi, że rzeczywistością jest Chrystus. Wszystko inne to są cienie rzeczy przyszłych. To, co jest, to jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. Co poczciwe, czyli to, co jest dobre, to, co wychodzi po prostu z Bożego Słowa, prawda Boża, to jest poczciwe. To nie jest jakieś złe rzecz, to jest dobra rzecz. Co sprawiedliwe w końcu, tak? Co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Nieraz są dni, że żadne z tych tutaj ujętych cech, myśli nie przychodzą ci do głowy. Nieraz człowiek jest tak zdołowany, tak w takim stanie, w depresyjnym, czy jakkolwiek to nie nazwiemy, że ma złe myśli. Ja się z tym zgodzę. Tak się dzieje. Tylko co my z nimi robimy? I powstają wtedy warownie. Powstają w nas, kształtują te myśli nas. I to jest złe, że wtedy nie uciekamy się do Bożego Słowa. Mamy myśleć to, co prawdziwe, poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Zobaczysz, przez miesiąc czasu będziesz tak myśleć, zmienisz się ty dla siebie sam. Zmieni się twoje otoczenie. Zmienią się ludzie, o których myślisz. Zmienią się, ponieważ oni się nie zmienią, ale ty się do nich zmienisz. Twój stosunek się do nich zmieni. Podejście twoje się zmieni do nich. Co jest bardzo ważne. Z obserwacji mojej zauważyłem, że w 90% najbardziej ludziom dokuczają relacje międzyludzkie. To jest 90%. To nie jest stan twojego konta, to nie są jakby twoje powodzenia czy niepowodzenia, ale to są sytuacje w relacjach międzyludzkich. Jakkolwiek to jest. Czy to jest brat, czy to jest teściowa, czy ktokolwiek. To zabija naszą duszę. To zabija naszą duszę. I wtedy, kiedy mamy właśnie te złe relacje, złe, nie ma komunikacji, wtedy przychodzą wszystkie złe myśli. Wiecie, ja mówię o tym, nie mówię, że ja to wyczytałem, ja to mówię ze swojego doświadczenia. Jeśli popuszczam myślom, bo myśli odchodzą nam jak tylko mogą, tak? Nam bardzo odchodzą. Czytaliśmy Księgę Przysłów? Nie czytaliśmy. Jest tam Przysłów? Nie ma. 4 rozdział Księgi Przysłów. 22. Teraz zobaczymy, prawda nam się objawi. Księga Przysłów, Stary Testament, to jest ta pierwsza belka. 4. 21 weź. Nie. Dalej. 23 i 24. Czujniej niż wszystkiego innego, co masz strzec. Centrum twojego życia masz strzec. Ponieważ z niego, czyli z serca, czytaliśmy przed chwilą, z serca pochodzi to. Wszystko, co złe, to pochodzi z serca. Dlatego masz go strzec. Bo umysł i serce to jest jedno. To są synonimy w Słowie Bożym. Strzec, bo z niego tryska źródło życia. Jeśli jest dobrze ustrzeżone twoje serce, to masz długie lata, chodzisz w zdrowiu i masz powodzenie. Bo jesteś szczęśliwy. Jesteś szczęśliwy. Ale jeśli serce nie jest strzeżone, to co robi diabeł? To ma swoje furteczki, ma swoje zakamarki i ono przenika. I co? Przeniknie, zrobi warownię i potem ciężko jest to wyplenić. żeśmy przeczytali. To już taki już poza, jakby poza tym wszystkim. Chcę wam powiedzieć, dlaczego o tym mówię. Bóg włożył mi na serce o tym, żeby mówić o tym, że jest walka o ciebie. A ta walka się odbywa tu, gdzie jest serce, gdzie jest po prostu centrum twojego życia. To jest serce. To jest umysł, to jest serce, to jest twój... No wszystko to jest twoje. Tu jest walka. I jeśli nie zaczniemy dbać o to, o naszą higienę naszych myśli, bo to jest higiena, to przyjdzie na nas, przyjdą toksyczne myśli. Lub myśli, które zarażą ciebie. I powstanie wtedy problem, ponieważ będzie to po prostu się roz... jak gangrena się roz... który niszczy twoje ciało, tak? Poszerza się. Bo to jest zakaźne. Jak myślicie, jeśli masz toksyczną myśl, czy jesteś do niej obojętny? Nigdy w życiu. Jeśli przychodzi do ciebie toksyczna myśl i się pod tą myśl podstosujesz, robisz się toksyczny. Ta myśl otwiera na inną toksyczną myśl drzwi i wchodzi do ciebie druga myśl toksyczna. Ta druga myśl otwiera drzwi do trzeciej myśli toksycznej i jest potem problem. Amen. Na tym zakończę.